Siedmiu gości.
A to moi znajomi pytali was?
To my twoich znajomych pytaliśmy.
Moi znajomi pytają mnie tak jakby, te 7 pytań to są od nich?
No.
Od 7 innych?
No.
Wszyscy moich znajomych nie mam. I trener chyba zobaczył to z okna na drugi dzień. Pojechaliśmy na trening i przywitała nas policja, która została wezwana, czy to przez trenera, nie czy przez prezesa i z alkomatem. Zaprosili nas do biura prezesa i dmuchaliśmy wszyscy w alkomaty. Przeszkadza pod tym względem, że nigdy nie od zera pracowałem ja na to nazwisko, tak? Tylko właśnie od razu, tak jakby przychodząc do Skry, ludzie już mieli swój punkt widzenia, dlaczego w tej Skrze na przykład jestem.
No to jeszcze jedno pytanie. Czy planujesz ślub?
Guardian Clinic to prywatny szpital w Koninie. W naszej placówce świadczymy najwyższej jakości konsultacje oraz usługi z zakresu ortopedii, fizjoterapii, neurochirurgii oraz diagnostyki obrazowej.
Cześć, to jest Volley Break, ja nazywam się Szymon Kępka, a naszym gościem jest Kacper Piechocki z Krabbełchatów. Witaj.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Słuchaj, wpisuję w wyszukiwarkę Kacper Piechocki w Wikipedia i trzecie zdanie z kolei o tobie jest takie. Syn obecnego prezesa PGS Krabbełchatów Konrada Piechockiego. Zgodzisz się z tą, no w sumie internetową definicją twojej
Prawda,
kariery?
Prawda, jestem synem Konrada.
Ale zgodzisz się z definicją, no bo to trochę definiuje to, jaka jest twoja kariera, kim jesteś.
No tak, generalnie od początku, kiedy zacząłem przygodę z siatkówką, czy to już były grupy młodzieżowe, później wszystkie młodzieżowe reprezentacje i 2 lata w Częstochowie, później Skra i całą tą przygodę gdzieś ciągnie to się za mną i to jest nieuniknione. Myślę, że...
Mówisz, że ciągnie się, a to jest ciężar, czy jednak jest ci łatwiej z tego powodu?
Ciężkie pytanie, czy łatwiej, czy ciężej. Na pewno to nazwisko waży.
No to w których elementach jest łatwiej w takim razie? Kiedy w karierze to nazwisko pomaga? Albo czy tobie pomagało kiedykolwiek?
Znaczy, czy pomaga? Ja powiem tak, że mi to nie przeszkadza i jestem dumny z tego, jakie ma nazwisko. I na pewno nie jest to... Ciężko mi to wytłumaczyć, bo wiadomo, że ludzie i tak będą zawsze to przez ten pryzmat nazwiska oceniać, ale przeszkadza pod tym względem, że nigdy nie od zera pracowałem ja na to nazwisko, tak? Tylko właśnie od razu, tak jakby przychodząc do Skry, ludzie już mieli swój punkt widzenia, dlaczego w tej Skrze na przykład jestem. I to jest kluczowe.
A tak od początku twojej kariery, w takim razie ty czułeś się albo czujesz się wychowany w jakikolwiek sposób pod kloszem właśnie, siatkarsko wychowany, przez nazwisko, przez te możliwości, wpływowość właśnie rodziny?
Od samego początku ciężko mi to powiedzieć. Mi jest ciężko na pewno obiektywnie to ocenić. Ja zawsze byłem w tych młodzieżowych reprezentacjach i... Wielu ludzi pewnie powie, że i wtedy byłem że było to załatwione i grałem za nazwisko, ale z różnych wtedy turniej przywoziłem też nagrody indywidualne, co myślę, że już byłoby ciężko nawet do załatwienia, więc uważam, że pracowałem na to ciężko i znam swoją wartość. Nie powiem, że jestem nie wiadomo na jakim poziomie libero, bo tak jak powiedziałem, znam swoją wartość, ale też znam swoje miejsce i potrafię to akurat ocenić.
Powiedziałeś o internecie, a ja cię chcę zapytać o hejt, który pewnie w jakimś stopniu też mógł się znaleźć w twoim przypadku, czy w komentarzach, czy we wpisach. Radzisz sobie z tym jakoś? Obchodzi cię to? Dotyka cię to?
Na początku na pewno było ciężko, później człowiek się trochę do tego przyzwyczaja. potrafi sobie z tym radzić, potrafi z tym żyć i tak jak powiedziałem, oddzielić tą granicę tych ludzi zawisnych, tych ludzi, co piszą, bo im się nudzi, czy piszą, bo jest zazdrość, czy z różnych innych powodów. I czy sobie z tym radzę? No, kilkukrotnie pracowałem z psychologami, co też nie jest dla mnie jakąś ujmą czy tajemnicą, bo wiadomo, kiedy jest dobrze i kiedy drużyna wygrywa, to wszystko jest fajnie, ale kiedy pojawiają się te cięższe momenty, porażki, zły sezon, zły mecz, zły okres, no to wtedy tak naprawdę ta głowa wariuje i też ja odłączyłem się od tego i nie czytam tych komentarzy, aczkolwiek w dzisiejszych czasach ciężko też w 100% się od tego odciąć, bo jestem w social mediach, jestem na Instagramie i czy ludzie oznaczają w komentarzu, czy prywatne wiadomości, chcąc, nie chcąc, czasem coś zobaczysz.
Mam tutaj taki twój cytat dotyczący właśnie tego, o czym mówisz. Kiedy przychodziłem do Bełchatowa, gdy miałem 18 lat, nie radziłem sobie z komentarzami, pracowałem z coachem mentalnym i psychologiem sportowym. Dziś z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że sobie z tym radzę i mnie to śmieszy. Ja myślę, że to jest chyba coś nowego albo coś, o czym nie mówimy, że wprost potrafisz powiedzieć o terapii i nie ma w tym nic takiego. Uważasz, że siatkarze, w środowisku sportowców mówi się o tym i powinno się o tym mówić?
Tak, przede wszystkim to nie możemy czuć się gorsi przez to, że pracujemy ze specjalistą, bo to jest coś normalnego i w dzisiejszych czasach, może w siatkówce to nie jest aż tak popularne jeszcze, ten coach sportowy, ten psycholog, ta praca mentalna, to nie jest coś oczywistego, bo mało która z drużyn pracuje z takim trenerem, z tego co mi wiadomo. I ja uważam, że jeżeli ktoś w to wierzy, to na pewno taka osoba może mu pomóc. Po pierwsze ma doświadczenie innych osób, jak inne osoby to przepracowały. Jest wiele metod, jak można sobie radzić z czymś takim i zawsze warto słuchać mądrzejszych w różnych dziedzinach. W tej akurat jest to psycholog sportowy. Więc tak jak było powiedziane, na początku miałem naprawdę duży problem, bo cały czas o tym czytałem, wchodziłem po słabych meczach, co ludzie piszą, co myślą. I teraz, tak jak też zostało powiedziane, nauczyłem chyba się z tym żyć. To nie jest tak, że to po mnie spływa totalnie, bo jak coś dostanę, to ja też jestem tylko człowiekiem, też mam uczucia i wiadomo, że gdzieś to we mnie siedzi, ale na pewno potrafię sobie z tym lepiej poradzić niż powiedzmy 7-8 lat temu.
Czy jakby bezpośrednio w mieście te głosy, które mówią właśnie o wsparciu ze strony klubu, ojca, rodziny, nie są najbardziej nasilone? Czy tam jednak w Bełchatowie jest zrozumienie? Wszyscy rozumieją jakby sytuację, w której jesteś?
Nie wszyscy rozumieją, co się dzieje, więc nie wiem, z hejtem spotykam się tak naprawdę na każdej płaszczyźnie, czy to w Bełchatowie, w internecie, gdzieś pojadę czasem. To do tego się przyzwyczaiłem i tym bardziej w takim, myślę, małym, zamkniętym mieście, gdzie dużo osób się zna, kojarzy, to jest jeszcze ciężej, ale tak jak powiedziałem, to nie dzieje się zazwyczaj na ulicy, bo ludzie nie mają odwagi. To dzieje się przede wszystkim w internecie.
9 lat w klubie, w Skrze. Nie masz poczucia, że się zasiedziałeś tam?
Myślę, że mało kto może to zrozumieć. Złośliwi powiedzą, że jestem, bo nie mam gdzie iść, bo nigdzie nie będę grał, bo jestem tutaj dzięki tacie, a tak naprawdę jest mi tutaj dobrze i okej, są gorsze, lepsze momenty w klubie, w drużynie. Zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski i to wtedy dało się zdobyć Mistrzostwo Polski ze mną. A wtedy nikt nic nie mówił. Później jak jest źle, to wszystko spływa na mnie, że z tym libero nic się nie wygra. Więc takie są opinie, a ja po prostu uważam, że jest mi tutaj dobrze. Miałem niejednokrotnie możliwość odejścia i to były kontrakty, czy to po mistrzostwie Polski, lepsze i finansowo, myślę, i ciekawe, czy też za granicę. Nie mówię, że tych ofert było nie wiadomo ile, ale takie możliwości były. Nigdy się nie zdecydowałem, nie dlatego, że się bałem, tylko po prostu kocham ten klub i chciałem jeszcze coś dla niego wygrać. I fajnie mi się tutaj w Bełchatowie mieszka, gra. Jest to moje rodzinne miasto, więc...
A czy ty dzisiaj, no dzisiaj jesteś w czasie leczenia kontuzji, ale czy te wszystkie umiejętności, kariera, wszystko to, co dotąd zgromadziłeś, to jest wystarczające, żeby grać w kadrze? W niej cię nie ma.
Tak jak powiedziałem, znam swoją wartość, ale znam też swoje miejsce w szeregu. I byłem przez 2 sezony, okej, to była szeroka reprezentacja, to nic tak naprawdę nie znaczyło, aczkolwiek było to miłe i napędzało gdzieś to do jeszcze cięższej pracy. I cóż, nie zaistniałem w tej reprezentacji, nie pograłem w reprezentacji i myślę, że jest wielu takich zawodników.
Ale masz poczucie jakiejś takiej straconej szansy, coś do czego już się nie da wróć?
Oczywiście każdy sportowiec, dopóki gram, będę marzył o tym, żeby założyć koszulkę i grać w reprezentacji i w biało-czerwonych barwach zagrać, czy to w Spodku, czy na innej wielkiej imprezie. To jest chyba marzenie każdego zawodnika, więc dopóki gram, to będę o tym marzył, ale wiem, że z każdym rokiem będzie coraz ciężej i wiem, że będzie coraz ciężej ze względu na to, że naprawdę ta polska siatkówka ma tylu utalentowanych zawodników młodych, którzy każdego roku gdzieś tam wchodzą. Dzisiaj mamy, okej, jest Paweł Zatorski, Kuba Popiwczak, do niedawna jeszcze był Damian Wojtaszek i za nimi już jest naprawdę kolejka młodych zawodników.
I ty jesteś w tej kolejce? To znaczy czujesz się, że jesteś w tej kolejce jeszcze młodych zawodników, ale takich, którzy na te sukcesy w reprezentacji czekają?
Nie, myślę, że jeżeli mówimy o wchodzącym młodym zawodniku do reprezentacji, to nie możemy mówić o 27-letnim zawodniku, jakim jestem ja. Myślę, że tutaj mam na myśli 19-latków, 20-latków, którzy wchodzą pierwszy, drugi sezon do ligi, coś pokazują, bądź trener reprezentacji coś w nich widzi, a ich może powołać i sprawdzić jako czwartego, piątego libero gdzieś przy kadrze do pomocy.
No to jeżeli ty już teraz jesteś tego świadomy, to czy z premedytacją specjalnie skupiasz się jednak na grze w klubie i o kadrze gdzieś tam pozostają marzenia? Jak to wygląda?
To nie są marzenia, które budzę się codziennie rano i o nich myślę. To jest po prostu marzenie chyba każdego sportowca po prostu i ono sobie jest. Nie jest
tak, a tak racjonalnie po prostu patrzysz na to, masz tak, że patrzysz racjonalnie, mówisz, dobra, 27 lat, gram już od tylu lat, reprezentacja była, był taki moment, ale się nie udało, albo może jeszcze się nie udało, może już się nie udało, a w klubie idzie nieźle.
Znaczy nieźle, to na chwilę obecną idzie średnio, ale tak, ja skupiam się na tym, co jest tu i teraz, nie wybiegam za bardzo w przyszłość. Jeśli jestem w sezonie, to myślę tylko i wyłącznie o tym, żeby jak najlepiej pracować i robić wszystko, żeby drużyna wygrywała, a żeby klub był zadowolony z tego, jak gramy, więc pracuję z dnia na dzień i co przyniesie przyszłość, to zobaczymy.
Słuchaj, a swoją przygodę z siatkówką, jeszcze troszeczkę wracam do początku. Ty rozpoczynałeś na rozegraniu, poprawnie jeśli jest inaczej.
Myślę, że jako dzieciak to zaczynałem na rozegraniu, grałem na przyjęciu. Łącznie myślę, że jakiś turniej mi się zdarzyło zagrać na ataku, więc...
A nie ciągnie cię, żeby grać na pozycji, która jednak jest bardziej eksponowana? No mówmy się, libero to jest czarna robota, bardzo potrzebna, no ale nie zbiera się takich laurów jak po ataku,
na
po
pewno.
Rozegraniu.
Na pewno fajnie jest zawsze zaatakować sobie, czy wystawić piłkę. Jest to taka odskocznia od tego, co, co robimy na co dzień, my jako libero, bo rzeczywiście jest to bardzo niewdzięczna praca. Kiedyś oglądałem jakiś dokument, czy to w książce też było o jakimś bramkarzu, że jest to, jesteśmy tak naprawdę sami ze sobą, bo mogę zrobić tylko coś źle albo tak jak powinno być, nigdy nie mogę zrobić czegoś ekstra dobrze. Więc jest to niewdzięczna pozycja, ale czy bym zechciał grać gdzieś indziej? Myślę, że patrzę na to realnie i nie miałbym szans grać na najwyższym poziomie, czy to na rozegraniu, czy na przyjęciu ze względu na wzrost. Więc cieszę się, że jestem libero i nie mam z tym problemu.
Ja mam takie odczucie, że ty bardzo racjonalnie podchodzisz do siatkówki, do sportu, do wszystkiego tego, co się na to składa. No to w takim razie racjonalnie patrząc na swoją karierę, masz ambicje, żeby jeszcze gdzieś zaistnieć poza Skrą? Może inny klub? Może w Polsce? Może poza Polską?
Nigdy nie mówię nigdy. Wszystko się może zdarzyć.
No ale co, musi przyjść ktoś, położyć kasę na stół, powiedzieć, słuchaj, mam super klub.
Nie, pieniądze to myślę, że nie wszystko.
Zawodnicy,
myślę,
drużyna,
że po prostu ja muszę poczuć moment, że okej, to jest moment, gdzie tutaj już nie potrafię się cieszyć z siatkówki, że w Bełchatowie, że przestaje mi to sprawiać przyjemność, wypaliłem się. I potrzebuję nowego bodźca, chcę zmiany i to będzie moment, w którym będę myślał o zmianie klubu. Tyle.
Teraz przed tobą nowy trener, Andrea Gardini. Myślisz, że to dobra zmiana? Może rozmawialiście?
Trenera dobrego zawsze bronią wyniki. Jeśli będą wyniki, to będzie nowy trener. Taka jest zawsze opinia publiczna. Nie wnikając w to, jakim jest trenerem dany człowiek, czy też właśnie jakim jest człowiekiem.
No ale musi być chemia w zespole, no bez tego się nie uda.
Okej, ale nie zawsze na to ma wpływ trener. Myślę, że zwycięstwa budują drużynę i jeśli tych zwycięstw nie ma, to mógłby tu przyjść czarodziej, nie wiem, José Mourinho i też by nic nie zrobił, więc kij ma zawsze dwa końce. Ja uważam, że żeby był sukces, musi się zgrać wszystko. Od A do Z musi być zgrana drużyna, sztab i wszystko musi się tak idealnie zazębić, żeby był sukces, a nie, że będzie tylko drużyna bez trenera, czy trener bez drużyny, to i tak nie wyjdzie.
Chciałbym wrócić jeszcze do kadry na moment. Jak oglądałeś teraz ostatnie mistrzostwa w Polsce, w ogóle występy kadry, masz takie poczucie, że też chciałbyś tam być, że szkoda, że mnie tam nie ma.
Tak, na pewno. Tak jak powiedziałem, to jest marzenie każdego chłopaka chyba grającego w siatkówkę, żeby...
Ale jak oglądasz, to emocjonujesz się? Mówisz...
Tak, przeżywam i właśnie dziewczyna się bardzo z tego śmieje, że chyba przeżywam te mecze reprezentacji, czy teraz jak oglądam chłopaków z klubu, te mecze przeżywam jeszcze bardziej niż jak je grałem, bo po prostu... Kibicuję im, znam się z nimi, to są moi znajomi, więc trzymam za nich kciuki, żeby wygrywali, żeby polska siatkówka też odnosiła sukcesy, bo ja wiem, że ma to przełożenie później na kluby i to wszystko napędza tą maszynkę, jaką jest właśnie polska siatkówka, więc im więcej sukcesów, to tym lepiej dla klubów, później tym lepiej dla zawodników i tak w koło.
Kasper Piechocki jest gościem Volley Break. Za moment wracamy z pytaniami. Pytaniami od twoich kolegów, od środowiska, od wszystkich tych, którzy znają ciebie. Wszystko to, co zrobiłeś dotąd w siatkówce i swojej karierze.
2007 rok. Drugi mecz fazy playoff Ligi Mistrzów. Jako 12-letni kibice zdzieramy gardła, żeby dopingować naszej drużynie. Mecz przegrany 3-2, 17-15 w tiebreaku i kalkulacją małych punktów drużyna Skry Bełchatów odpada z Ligi Mistrzów. Co wtedy robisz?
No to prawda, z Dominikiem znamy się od dzieciaka. Siedzieliśmy razem w ławce szkolnej. Jest to jeden z najlepszych kumpli i od zawsze kibicowaliśmy Skrze. Od zawsze byliśmy tym mega zajarani i chodziliśmy na, tak jak powiedział, na wszystko, co było możliwe do zobaczenia, gdzie występowała PG Skra, więc byliśmy ich najwierniejszymi kibicami i ten mecz no, nie poszedł po naszej myśli, w sensie ta punktacja. Siedzieliśmy, pamiętam, na balkonie w hali Energia w ostatnim rzędzie. I po meczu, kiedy się wszystko okazało, że już nie ma szans na awans, nie wytrzymałem tego i uderzyłem pięścią w ścianę i złamałem palca.
Jest ślad dalej tego miejsca?
Na ścianie, no, nie wiem. Wtedy tak, pamiętam, że było takie małe wgniecienie w tej ścianie, taki odprysk, ale dzisiaj nie wiem, aż z ciekawości jak pojadę do Bełchatowa, to zobaczę sobie to.
Teraz czas na anegdoty siatkarzy, poszczególnych siatkarzy i wszystkie przygody i losy, z którymi ty się bezpośrednio spotkałeś. A ja się chcę cię na początek zapytać o najlepszego zagranicznego zawodnika, z którym grałeś.
Z którym byłem w jednej drużynie, czy przeciwko?
No, możemy powiedzieć takiego i takiego.
Ciężkie pytanie. Trochę ich na pewno było.
Ale taki, że myślisz, że o kurczę, będę musiał odebrać serwis albo gram przeciwko.
No to okej, na pewno przeciwko któremu grałem, no to nic, chyba nie będę oryginalny, jeśli powiem, że był to Wilfredo Leon, tak? Graliśmy z nimi, to były bodajże klubowe mistrzostwa świata, czy Liga Mistrzów, już nie pamiętam. Liga Mistrzów jeszcze był wtedy w Kazaniu, więc to na pewno będzie on. A w drużynie, no, myślę, że wielu było znakomitych obcokrajowców w Bełchatowie i ciężko mi tak teraz od pierwszego sezonu tak wszystkich nagle, bo teraz mam zaćmę, kto tam był.
Ale Leon dlatego, że najsilniejszy, najmocniejszy.
Tak, myślę, że ta siła fizyczna siatkówka, zasięg, z jakiego bije zagrywka, z jaką prędkością leci. Piłki praktycznie niemożliwe, z daleka od siatki atakowane, więc...
Okej, okay, a trener, z którym pracowało ci się najlepiej dotąd, albo taki, z którym chciałbyś może współpracować?
Myślę, że na pewno muszę tutaj wskazać Piatce, trenera Piatce. Czy wtedy mi się z nim najlepiej pracowało? Nie wiem, byłem młody, miałem różne takie też przejścia i po prostu wiele mnie nauczył. Gdzie dzisiaj przez pryzmat czasu wiem, że kiedy na przykład zwracał mi uwagę, czy naprawdę krzyczał i wymagał, bądź prowadził rozmowy, które na tamten moment były dla mnie nieprzyjemne, to wiem, że dzisiaj dzięki właśnie temu inaczej patrzę na siatkówkę, inaczej podchodzę do treningu i naprawdę wiele mu zawdzięczam i wiele mnie nauczył. Myślę, że zmienił mnie jako osobę i jako zawodnika.
To chcę cię zapytać jeszcze o największy talent gościa, którego jak zobaczyłeś, to mówisz, wow, to jest gość, który będzie najlepszy w kraju, w ogóle będzie najlepszy. Miałeś kogoś takiego?
Ciężko wskazać mi jednego. Tak jak przez tyle lat grania w siatkówkę, to czy to w Bełchatowie, w klubie, już będę mówił tylko o tych, co miałem z nimi do czynienia, to wielu było takich, co naprawdę przychodzili i mówiłem wow. Czy poruszanie, czy technika. Na przykład bardzo mi się podoba właśnie, i mówię cały czas do dzisiaj, jak tylko na niego patrzę, to technika Filipa Landzy. To jak on ustawia się w przyjęciu, bo na to największą uwagę zwracam. To jak on ustawia swoje ciało, barki, ręce. To jak się przemieszcza, to jak utrzymuje ręce po przyjęciu. To wszystko robi na mnie naprawdę duże wrażenie, bo czasem masz zawodnika, który dobrze przyjmuje, ale patrzysz i mówisz, kurde, nie wiem jak to robi, po prostu ma to coś właśnie. I ten dar, a Filippo widać, że dużo nad tym pracował i ta technika u niego jest taka perfekcyjna.
Jak rozmawialiśmy wcześniej, mówiliśmy o Grzegorzu Łomaczu, to mówiliśmy o tych fryzjerskich historiach, a ja chcę wspomnieć Michała Winiarskiego i anegdoty z nim związane, bo chyba co najmniej kilka z nich było.
Macie czas,
z twoim udziałem.
Macie czas, bo tam ich trochę jest. No. Nie, no generalnie Winiar to chyba jak każdy kibic polskiej siatkówki wie, no to na każdym kroku robi sobie żarty, lubi sobie robić żarty. Było naprawdę mnóstwo tych sytuacji. Teraz takie, co mi przychodzi do głowy, to był taki zawodnik Piotr Badura, środkowy. Ja razem z nim dołączyłem do Bełchatowa w 2014 roku, jakoś tak. Pierwszy wyjazd w ogóle, pojechaliśmy do Poznania bodajże, na Superpuchar Polski. I byłem z Piotrkiem w pokoju, Winiar dał mi znać, że zadzwoni do Piotrka, żebym po prostu w pokoju był gotowy i nagrywał całą ich rozmowę. Zadzwonił do Piotrka i rozmawiali, jako Winiar się przedstawił, nie pamiętam, jakiś dziennikarz Przeglądu Sportowego czy jakoś tak. Mieliśmy wtedy po 18 lat, więc Piotrek no był na pewno podbudowany tym, że ktoś do niego się odezwał. Sam wywiad to już Mistrzostwo Świata, trzeba po prostu ten wywiad gdzieś może odkopać, bo on był nawet wydrukowany i powieszony u nas w szatni. Tam różnego rodzaju padały pytania, w jakim języku się porozumiewa z trenerem. Mówił, że po włosku, a on przecież po włosku nie mówił. Więc to naprawdę było bardzo śmiesznie, a po czym się rozłączył i zadzwonił tam do swojej dziewczyny bądź mamy i powiedział, no, kup jutro przegląd sportowy i szukaj mnie tam. Więc było dużo historii, co tu na lotnisku, te klasyczne wyklejanki komuś, przyklejanki, czy wkładanie ciężarów przed lotem do toreb. No było tego bardzo dużo. Musiałbym na tym usiąść i chyba je wszystkie spisać, bo myślę, że to jest materiał na dobrą książkę.
Wspomniałeś o dziennikarzach, o kontakcie z dziennikarzami, a ty sam miewałeś jakieś wpadki albo sytuacje z dziennikarzami właśnie, w których pomyślałeś sobie, a nie tak to sobie wyobrażałem. Źle cię oceniali albo powierzchownie cię oceniali. Było tak?
Całe życie tak mam. Myślę, że nie, gdzieś moje wypowiedzi są raczej przemyślane i nie są pod wpływem emocji, nawet kiedy to się dzieje po przegranym meczu bądź w jakichś ciężkich sytuacjach na boisku.
A miewasz tremę przed takimi wywiadami? Bo tutaj dzisiaj nie masz.
Nie, myślę, że nie mam tremy, bo kurczę, no mówię to, co myślę, aczkolwiek wiem, że też nie mogę powiedzieć zawsze tego, co bym chciał. Bo
u nas możesz, u nas właśnie możesz powiedzieć, co chcesz.
Ja wiem, że mogę, ja tam też wszędzie mogę, tylko wiem, że później trzeba będzie się tłumaczyć z różnych rzeczy, bo ludzie to mogą odebrać tak, jak oni to chcą. Więc zawsze staram się, żeby ta wypowiedź była z przekazem, ale nieszkodliwa nikomu.
Prowadzisz w Bełchatowie, zaraz pewnie to powiesz, czy z sukcesem, czy nie, restauracje, kawiarnie i ludzie jednak przychodzą.
Tak, aczkolwiek też spotykamy się w restauracji czy kawiarni z negatywnymi jakimiś komentarzami pod moim adresem.
Jakimi nawet? Na przykład?
Oj, różne. To są łącznie z tym, że są różnego rodzaju donosy, czy czasem naprawdę słyszy się przy stoliku, jak ktoś specjalnie głośniej coś mówi na mój temat.
Ale co mówią? O, niedomyte talerze, o, tutaj brudno, o, a, niedobre, gorzkie.
Piechocki to i ja tak jak mówię, nie skupiam się na tym totalnie. Gdzieś to do mnie dochodzi, bo czy pracownik mi to powie, czy gdzieś to do mnie dotrze, ale uważam, że to jest coś normalnego. Jesteśmy gdzieś w jakimś stopniu osobami publicznymi i to normalne, że będą nas oceniać. Tak jak mówię, najważniejsze jest dla mnie zdanie rodziny i tego grona przyjaciół, któremu ufam.
Jak już rozmawiamy o biznesie, o tym, co robisz, no to okazuje się, że oprócz tego, że jesteś siatkarzem, jesteś też biznesmenem. Tak się czujesz?
Duże słowo, myślę, że...
Przedsiębiorcą.
Przedsiębiorcą. Na pewno bardzo duże słowo biznesmen. Ja myślę, że gdzieś staram się zainwestować pieniądze, żeby też mieć spokojną głowę, kiedy skończę już grać w siatkówkę. Na dzień dzisiejszy mało co robię, nie będę tego ukrywał, czy to w restauracji, czy w kawiarni. Bardzo pomaga mi siostra ze szwagrem, który jest współwłaścicielem tego wszystkiego. moja dziewczyna, Marta, więc tak naprawdę to wszystko jest na ich głowie, bo ja nie mam na to za bardzo czasu.
Ale masz smykałkę? Czujesz, że masz smykałkę do tego, żeby być przedsiębiorcą? W Polsce jeszcze w dodatku? To pewnie niełatwe.
Ciężko też powiedzieć, bo wiemy, jak dzisiaj jest z tymi biznesami małymi w naszym kraju. Nie mówię nie, bo ja jestem generalnie otwarty na różne pomysły i różne inwestycje. Nie zamykam się na nic, więc no nie mogę powiedzieć, że nie. Jeśli będzie jakaś okazja i będę widział w tym pomysł i sens, to wejdę w to.
Masz 27 lat. Jeszcze kilka, co najmniej kilka lat gry przed tobą. A masz jakiś plan B na to, gdyby siatkówkę trzeba było zakończyć? Tak jak zresztą teraz, w sytuacji, w której spotyka cię kontuzja, z niej wyjdziesz, będziesz grał, ale może się wydarzyć taka dolegliwość, która po prostu cię z tego zdyskwalifikuje. I wtedy? Co wtedy?
No planem B są właśnie te wszystkie inwestycje, które sobie gdzieś tam za siatkówką poczynią. To właśnie jest mój plan B. I oczywiście mam w głowie, co chciałbym robić po karierze. Czy to wyjdzie, nie wiem. Ale dzisiaj nie chciałbym o tym jeszcze mówić. Myślę, że jest za wcześnie. Mam taki pomysł, ale na pewno życie zweryfikuję.
Mówiłeś w wywiadzie dla Weszło, że inwestujesz w alkohol.
Inwestuję w alkohol, to prawda. Inwestuję w beczki whisky.
A skąd się to wzięło? Dlaczego?
Nie wiem. To było właśnie jedno z takich bardziej spontanicznych decyzji. Gdzieś dużo o tym poczytałem. Trafiłem na firmę, która mi to wszystko prowadzi i się zajmuje. Tak zainwestowałem sobie w beczkę jedną, drugą.
Ale sam jesteś koneserem? Próbowałeś tego w ogóle?
Ja nie piję alkoholu. Nie, tych beczek nie mam możliwości nawet spróbowania. Te beczki sobie leżakują w Szkocji. Tak naprawdę to są tylko zainwestowane pieniądze, więc zrobiłem to typowo pod inwestycje.
Wracamy z częścią pytań dla Kacpra. Kacper, mam dla ciebie 7 pytań od twoich kolegów, znajomych, ludzi, których spotkałeś na boisku albo poza nim. Zasady są takie, że możesz użyć buzera, ale możesz go użyć tylko raz. To sprawia, że możesz nie odpowiadać na dane pytanie. Przemyśl, bo może być tak, że jak wykorzystasz na początku, to potem już trzeba będzie odpowiedzieć. Pytanie od Karola Kłosa. Czy będziesz jeszcze potrzebował tych butów z szatni, czy możemy rozdać chłopakom, bo dobry numer?
Przyjechałem pierwszy raz po kontuzji do szatni i patrzę, moje buty są porozwalane. Jeden tak, drugi tak, leżą na kolaniki. No i pytam się, czy ktoś je ruszał. Chłopaki mówią właśnie, że sobie przymierzali, bo mi już się nie przydadzą w tym sezonie, więc możecie rozdawać.
Kolejne pytanie od Bartosza Bućki z Hatay BBSK z Turcji. Nie jest tajemnicą, że siatkarze czasami przerzucą kartę, oczywiście nie grając na pieniądze, lecz na punkty i własnej satysfakcji. Chodzi o grę w karty, jak sądzę. Wymień swoją najbardziej spektakularną wygraną oraz przegraną partię pokera na meczu wyjazdowym. Nie musi być bardzo szczegółowo, wystarczy, że zaokrąglisz do 1000.
Tak, zazwyczaj gramy w karty właśnie. Jak z Bartkiem byłem w reprezentacjach młodzieżowych, to wieczory lubiliśmy zawsze spędzać właśnie przy kartach i graliśmy o różnego rodzaju właśnie rzeczy.
No, ale Bartek tu mówi o 1000, no to jak to było?
To musiał sobie to wymyśla, nie, to nigdy nie gramy na pieniądze, a na pewno już nie graliśmy na nie w wieku kadeta czy juniora. Może czasem zdarzyło nam się o jakieś 10 zł tak for fun zagrać, ale po prostu ja uwielbiam grać w karty, czy to w gry planszowe i lubię też rywalizację, więc zawsze lubię zagrać o coś. I nie będę tutaj zaokrąglał, bo rzeczywiście zdarzyło też się gdzieś grać na pieniądze później. Czy to nawet teraz w klubie, ale to nigdy nie są tak wysokie stawki, tylko raczej gramy, żeby się pobawić i zabić czas, bo w tych podróży i tego czasu w autobusie jest bardzo dużo.
To okazuje się chyba, że siatkarze bardzo często wybierają właśnie karty. Mówił o tym już nam m.in. Daniel Pliński, wspominali inni siatkarze, to okazuje się, że karty są takim jednym z ulubionych zajęć siatkarzy poza boiskiem. Jest tak?
Zależy od człowieka. Myślę, że u nas, tak jak jestem w Bełchatowie 9 lat, to były różne sezony. Było tak, że graliśmy w karty po 8, 9, 7 różnie, a były sezony, gdzie tak naprawdę nie mogliśmy uzbierać 4, więc...
I wszystko w pokera?
Tak, zazwyczaj tak, jest grupka, która gra w pokera. Oczywiście są też różne gry inne, jak Uno czy takie... Tego typu zabawy, ale ja akurat jestem w tej grupce, która lubi sobie zagrać w pokera.
Kolejne pytanie od Aleksandara Atanasiewicza, reprezentanta Serbii. Ile dziewczyn miałeś w swoim życiu? Sądzę, że chodzi o konkretną liczbę.
Tak, no na pewno nie więcej niż Alex, to mogę powiedzieć. Jeśli on chciał mnie wkopać, to ja mogę jego wkopać. Przetłumaczcie to na angielski, żeby jego dziewczyna zrozumiała. To ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Kiedy byłem młody, wiadomo, że były jakieś przejściowe miłości. Dziś jestem w szczęśliwym związku i każdy ma jakąś przeszłość, więc ciężko powiedzieć, ile tych dziewczyn było. Na pewno nie jakaś ogromna ilość. Ale teraz to już się skończyło, jestem związany.
No dobra, no ale jak Aleksander do nas napisze i powie, słuchaj, zapytałem o konkretną liczbę, no to co ja mam mu powiedzieć?
Tylko odpowiem, dogramy i odpowiem, jeśli Alex poda swoją.
Okej, dobra. Pytanie od Bartosza Bednoża z Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Piechu, czy pamiętasz, jak poszedł nam nasz pierwszy grill w Częstochowie w mieszkaniu pod nieobecność Elvisa, czyli Marcina Janusza?
Tak, mieszkaliśmy w trójkę w jednym mieszkaniu. Ja miałem swój pokoik, Bartek miał swój i Marcin Janusz mieszkał tak jakby w salonie połączonym z kuchnią. Mieszkaliśmy bodajże trzecie, czwarte piętro jakoś tak i to była moja matura. I po jednym dniu, kiedy wróciłem do domu, zaprosiliśmy chyba jeszcze wtedy Kubę Bika. Kupiliśmy jednorazowy grill, bodajże w Kauflandzie czy tam w Biedronce i odpaliliśmy go sobie na balkonie na trzecim, czwartym piętrze, gdzie zadymiliśmy wszystko, ale później na desce od prasowania u Marcina Janusza w pokoju sobie jedliśmy tego grilla i naprawdę było bardzo śmiesznie i przyjemnie.
Ja myślę, że to życie akademickie, takie, gdy mieszka się właśnie w internacie, to jest chyba kolor. W przypadku polskiej siatkówki, no to prawie każdy z tych siatkarzy, którzy dzisiaj grają w kadrze, jakoś ocierali się o to. Tam się zawiera takie przyjaźnie, no bo no tak, z Marcinem i z Bartkiem znacie się
tak,
bardzo
tak. Dobrze. Od mało latu się znamy i no tak, jesteśmy wtedy młodzi, mnóstwo pomysłów w głowie, nie zawsze mądrych, więc co nam wtedy przyszło do głowy, to robiliśmy praktycznie, trochę nie myśląc o konsekwencjach, ale no takie są prawa młodości i dzisiaj przynajmniej mamy co wspominać i o czym rozmawiać.
Ale to jest tak, że zawiązuje się tam przyjaźnie na całe życie, tak jest w twoim przypadku?
Tak, myślę, że na pewno, bo tak jak mówię, mnóstwo czasu, mnóstwo różnych momentów, czy to dobrych, czy złych, i mnóstwo śmiesznych sytuacji, jakichś wyjazdów. No mamy po prostu wiele wspomnień i to wszystko łączy ludzi, więc tak, ja mam do dzisiaj właśnie bardzo dobre relacje z tymi ludźmi.
Ale to jest taka przyjaźń, że jak uległeś kontuzji, to piszesz do nich, rozmawiasz z nimi właśnie, to są ci główni przyjaciele z boiska także?
Tak, mam z boiska takich przyjaciół, ale mam też spoza boiska, co też jest ważne, żeby no, nie żyć tą siatkówką cały czas i tylko o siatkówce rozmawiać. Lubię spotkać się z moimi znajomymi spoza siatkówki. Są też tacy, z którymi nigdy w siatkówkę nie grałem, więc mam naprawdę z różnych kategorii, tak bym powiedział, z różnych dziedzin przyjaciół.
Ale jesteś w stanie uciec od siatkówki w domu? To znaczy nie rozmawiasz o siatkówce albo próbujesz się odłączyć? To jest w ogóle możliwe?
Bardzo ciężko, bo jednak gdzieś to kocham. Sprawia mi to przyjemność i bardzo dużo też oglądam innych spotkań. lubię sobie analizować grę innych drużyn czy zawodników, obserwować, więc nawet nie chcę od tego aż tak uciekać.
Kolejne pytanie od Grzegorza Łomacza. Co ci, Grzegorz Łomacz to oczywiście rozegranie z Krabbełchatów. Co ci mówi ksywka koziobrody szatan?
Śmieję się ze mnie, że mam taką kozią brodę i tak mi właśnie na wyjazdach, czy to podczas gry w karty, bo też jest pokerzystą, i tak mi zawsze właśnie dokucza.
A czy z Grzegorzem Łomaczem nie wiąże się jakaś historia, w cudzysłowie, fryzjerska?
No, on też nie wyglądał najlepiej właśnie po tym incydencie, co chłopaki wygrali mistrzostwo, więc...
A ty sam nie miałeś okazji mu przycinać włosów przypadkiem?
A tak, to kolejna sprawa, gdzie podczas pandemii zabrałem się za fryzjerstwo i między innymi właśnie pod nóż trafił Grzesiu Łomacz. Ale ja go zrobiłem, bardzo fajnie wyglądał, więc wtedy nie wyglądał źle. Aczkolwiek na co dzień jego fryzura zostawia wiele naprawdę do życzenia, bo nie lubi się czesać.
Zostańmy jeszcze przy fryzjerstwie, bo się okazuje, że to jest w ogóle jakaś bliska ci dziedzina, no bo jeszcze znalazłem taką anegdotę o Facundo Conte i o maszynce.
To był akurat mniej przyjemny...
Trzecia historia fryzjerska z tą związana.
To był mało przyjemna sytuacja, znaczy śmieszna oczywiście teraz, ale wtedy Faku był taki, że zawsze pod prysznicem, tam przed lustrem stał i sam się obcinał, tak obcinał się, czy to na irokeza, czy w koło głowy, boki sobie skracał i raz zobaczyłem, ja wychodząc pod prysznicem, zobaczyłem, że tutaj nie dociął sobie trochę z tyłu małych włosków, a zostawił sobie takiego irokeza. No i wziąłem mu, zapytałem, czy mam mu pomóc i nastawił mi tą maszynkę, dał mi i mówi tak, przytnij. I myślałem, że nastawiłem na tak króciutko, jak ma tutaj zrobione, ona była nastawiona na zero. Przejechałem mu i tak, on tak w lustrze zobaczył moją minę i pyta, co jest? I mówię, nic. No i zobaczył później się w lustrze i musiał jakoś tam temperować to na zero, więc to była taka nieprzemyślana i wypadek przy pracy.
Kolejne pytanie od Piotra Orczyka z Trefla Gdańsk. Czy to prawda, że mięta to twoja ulubiona przyprawa?
Jeśli ktoś o niej nie zapomni, jeśli ktoś jej nie zapomni dodać do dania, w którym powinna być, to tak, jest taka opcja, że ją lubię, ale pod warunkiem, że znajduje się ten składnik.
A dlaczego to jest takie
w tym
ważne?
Daniu.
Wiesz. Okej, okay, dobra, zostajemy przy tym. Pytanie od Jakuba Bika. Wspomniałeś o nim wcześniej, to były zawodnik AZS Częstochowa. Dlaczego Marek Kardos jest twoim ulubionym trenerem? No i jak wspominasz czasy AZS-u w Częstochowie?
Na pewno było śmiesznie, tak jak powiedziałem, byliśmy młodzi, mieliśmy wiele pomysłów. Między innymi te pomysły właśnie, może przede wszystkim odbywały się u nas w mieszkaniu. W pierwszym sezonie mieszkałem na pierwszym piętrze, trener mieszkał na parterze. Później, żeby być trochę dalej, to się przenieśliśmy klatkę obok i ja już byłem wtedy na tym trzecim, czwartym piętrze z Marcinem i Bartkiem. Ale Kuba nas bardzo często odwiedzał i chyba była sytuacja, że jeden z nas miał urodziny. Myślę, że mogę to już powiedzieć dzisiaj. I było nas czterech i Kuba Bik przyszedł do nas z czteropakiem piwa, żeby każdy napił się po piwie, naprawdę, to było po jednym piwie, przyniósł dla nas. I trener chyba zobaczył to z okna na drugi dzień. Pojechaliśmy na trening i przywitała nas policja, która została wezwana, czy to przez trenera, nie, czy przez prezesa i z alkomatem. Zaprosili nas do biura prezesa i dmuchaliśmy wszyscy w alkomaty po tym jednym piwie, więc była taka historia.
Czy to nie jest tak, że właśnie ci młodzi siatkarze, o których ty mówisz jakby w kontekście swoich doświadczeń, że wy byliście bardzo niegrzeczni, to znaczy w takim słowa znaczeniu, że byliście, jakby pozwalaliście sobie na bardzo dużo i bardzo dużo wam uchodziło jednak, bo byliście siatkarzami.
Nie, nie jest powiedziałbym, tak? Że byliśmy niegrzeczni. My po prostu mieliśmy, tak jak cały czas wspominam, wiele pomysłów. One były szalone, ale myślę, że każdy z nas potrafił tak jakby dostosować się do sytuacji. i nie wiem, kiedy była praca na treningu, pracowaliśmy. Kiedy można było się pośmiać, śmialiśmy się, kiedy można było się spotkać i zagrać sobie w FIFA wieczorem właśnie i wtedy te pomysły przychodziły, to robiliśmy i kiedy można było iść na dyskotekę, to na nią poszliśmy i to przecież to jest normalne, też jesteśmy tylko ludźmi, ważne, żeby robić to wszystko z umiarem i wiedzieć kiedy. Więc no nie powiedziałbym, że byliśmy niegrzeczni, byliśmy szaleni.
No to jeszcze jedno pytanie. Czy planujesz ślub?
Myślę, że na pewno jest to w moich planach, jeśli pojawi się jakaś piękna brunetka.
Możesz mówić.
Żartowałem.
Gościem programu Volley Break był Kacper Piechocki. Wielkie dzięki.
Dziękuję bardzo. I zapraszam do oglądania, polubienia, subskrypcji, bo naprawdę chłopaki robią to bardzo fajnie i myślę, że z czasem będą się jeszcze rozwijać i będzie naprawdę duży pożytek do oglądania.